nas Paweł Zajc, Ksiuty w środku, 90s Baby, a drugim moim gościem w tym podcaście jest Piotr Zajdel.
Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem?
Z Wołomina chyba, tak?
Z Wołomina.
Piotrek, poznaliśmy się właśnie tak sobie ostatnio, starałem się to zweryfikować, ale to było jakieś...
A też się dzisiaj w nocy nad tym zastanawiałem, kiedy to było.
Właśnie tak zastanawiałem się, czy to nie była jakaś... Znaczy na pewno była to jakaś impreza, bo wtedy to głównie były imprezy.
No na pewno tak było. 88 albo 9 rok, chyba.
No tak też mi się wydaje. Wy już byliście wtedy jako zespół, od jakiegoś czasu funkcjonowaliście. Lata 80. to chyba był ten moment, gdy zacząłeś grać.
Na pewno spotkaliśmy się już w czasie, kiedy byliśmy po nagraniu płyty w nowo powstałym studiu u Andrzeja Puczyńskiego w Izabelinie i czekaliśmy na wydanie. Wtedy bardzo długo się czekało na wydanie płyt, kaset, bo materiały jeszcze były dosyć w cenie i nie wiem, jak to się nazywało, granulat do płyt, jak to się... I poza tym jeszcze wytwórnia płytowa Pronit to prowadziła uboczną jakby produkcję płyt, a zajmowała się wyrobem amunicji i broni.
No tak, właśnie to... Chyba tak, żeby przypomnieć, to było w ten sposób, że były Polskie Nagrania, które były główną taką wytwórnią i Pronit jako właśnie ten, no jakiś tam chyba Polton.
Tompress jeszcze wcześniej.
Ale Tompress to głównie chyba single.
Single, tak. Rzadko kiedy ukazywały się płyty. Wyszło później parę płyt, zespół Madness chyba, UB40, Rolling Stonesi. A tak to specjalizowali się w wydawnictwach singli. I Marek Proniewicz, który wtedy był głównym szefem, miał duże rozeznanie w tym, co się dzieje w muzyce, nie tylko takiej wczesnych lat 80., ale tego, co było na bieżąco i dużo zespołów nowej fali punka się pojawiło. No, na przykład super czwórka, aż cztery piosenki na singlu, tak zwana epka Dezertera z standardowym przebojem Spytaj milicjanta.
No właśnie, tak. To było, były takie w tych singlach niektóre pozycje,
które
nie wiadomo jak przeszły przez tak zwaną cenzurę, bo jak...
Nie wiadomo jak.
Też wtedy chyba co, każdy utwór trzeba było zanieść na Mysią.
Mysia 5, tak było.
Teksty chyba, bo czy
tekst.
Muzyka też?
Nie, no muzykę chyba nikt nie wnikał. Jak muzyka była słaba, to firma nie
wydawała. Ale musiałeś mieć kwit na...
Chyba do 90... Do koniec, 89 rok chyba to był ostatni, kiedy ta instytucja działała i ku chwale, że upadła i jej nie ma. I mam nadzieję, że już nigdy czegoś takiego nie będzie.
No właśnie, ale przed 89 rokiem nie tylko było trudno nagrać i wydać płytę. No może nagrać to nie tak trudno, bo kilka studiów było, ale też
no nie, niewiele. No właśnie nie bardzo, bo może w Gdańsku, w Warszawie dwa, w Rzeszowie. Dopiero
w
wtedy...
W Lublinie jeszcze.
O, w Lublinie tak, to tam Jerzy Janiszewski działał w studiu słynnym Hendrix. Ale to jakby dla młodych zespołów raczej było nieosiągalny temat, żeby tam nagrywać. No, Lady Punk chyba tam nagrało pierwsze piosenki Mniej niż Zero. Nie Mniej niż Zero, Mała Lady Punk. I Budka Suflera i Iza Trojanowska. To takie chyba najbardziej wtedy znane tam produkcje. W Warszawie powstawały prywatne studia. Zrobił to Walter Chełstowski jako CCS razem z Igorem Czerniaskim i
Andrzej
Puczyński w Izabelinie. I to taki był właśnie rozruch, że zespoły zaczęły nagrywać i powstawały piosenki jak grzyby po deszczu. Jak się poszło do lasu, to po deszczu były grzyby, to tak z dnia na dzień coraz więcej było fajnej muzy nagrywanej, a co za tym idzie, dużo pojawiało się wtedy tych piosenek w radiu.
No ale właśnie w radio, gdzie mogliśmy, wiesz, było tak, że tego, to radio chyba tylko było jedno, byłem tutaj w pierwszej naszej rozmowie, rozmawiałem z Pawłem Sitą, tak. Więc tak naprawdę to była rozgłośnia harcerska, w której chyba można było coś zaprezentować, no bo Trójka to już tylko takie najbardziej...
Na samym początku jak najbardziej rozgłośnia harcerska i też akurat bardzo dużo tam powstało piosenek. Mieli jakiś budżet na to, żeby nagrywać nowe zespoły, szczególnie te z lat 86, chyba 88, to taki był najbardziej prężny okres. Jesteśmy nieprzemakalni, Radio Młodych Bandytów, Rozgłośnia Harcerska, tak się to jakoś wtedy nazywało. Bożena Sitek razem z Pawłem Sito prowadzili co tydzień listę przebojów Rozgłośni Harcerskiej i wszyscy jej słuchali. No i potem był boom w Trójce. Powstało dużo, dużo takich programów autorskich, bo wcześniej oczywiście Marek Gaszyński, Marek Wiernik prezentowali swoje autorskie nagrania, ale to nie była polska muzyka, tylko raczej zagraniczna i w pewnym momencie Piotrek Nagłowski zrobił audycję Rock po polsku, bodajże w 85 roku, bo w 86 roku pamiętam mój zespół Cold War wraz z zespołem Kobra Nocka debiutował w eterze w programie trzecim Polskiego Radia.
W audycji Piotra Nagłowskiego, który też w maju będzie naszym gościem.
A który wczoraj miał 65 urodziny, Piotrku. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego i do zobaczenia u nas na Krzutach.
Tak jest.
No właśnie, to trochę już spojrzeliśmy na rynek tego, jak powstawały płyty i gdzie można było ich posłuchać. A kolejnym miejscem, o którym chciałbym porozmawiać, czyli to była praca, tak? To
znaczy, ale wiesz co, jeszcze wróćmy trochę, bo też z twoim udziałem pojawiła się audycja Brum.
Ale to już były lata 90.
Chciałem a to już były 90. No dojść to prawda.
Do tego, że po prostu, że właśnie ten przełom 89-90 rok było coś takiego, że mieliśmy dwa tak naprawdę wydawnictwa, które pisały o muzyce, tak? Non-stop i magazyn muzyczny, tak?
Magazyn muzyczny i non-stop, które od zawsze były na rynku i to była bardzo fachowa prasa, pomimo może nie najlepszej edycji, jaka wtedy była na papierze wydawanym. Z tego co pamiętam, non-stop to był taki jakby dodatek do Tygodnika Demokratycznego. Bodajże.
Tak. Tygodnik Demokratyczny to był.
Zresztą tak. To w tej samej siedzibie.
Nie, zaczekaj. Stronnictwo Demokratyczne było właścicielem tego, a to był dodatek do Kuriera Polskiego. Kurier Polski. Oni wydawali Stronnictwo, tak. Wydawało Kurier Polski. I był non-stop. I teraz, wchodząc w lata 90, już żeśmy się w jakiś sposób poznali. No i były te dwa magazyny, tak chciałbym troszeczkę, żebyśmy jeszcze o tym powiedzieli. Tak? I nie dość, że te gazety były tylko dwie, to tak od momentu, gdy złożyłeś jakiś tekst do momentu wydrukowania mijało około 3-4 miesięcy, tak? Bo było najpierw skład, potem trzeba było to, poszło do akceptacji. No ale były tylko dwa wydawnictwa, prawda? Mm-hmm. No i przypominam sobie, że po prostu część ekipy, znaczy ekipa non-stopu z Hołdysem odeszła, stworzyła rock'n'roll. Na początku lat 90. poszło do Agory. Przez jakiś czas Sławek Gołaszewski był redaktorem naczelnym non-stopu jeszcze związanego z tym Stronnictwem Demokratycznym. No ale potem jakoś Sławek był bardzo rewolucyjny w swoich poglądach odnośnie tego, jak ma wyglądać gazeta i pisał o różnych dziwnych sprawach.
Na temat swojego życia również prawdopodobnie.
I przyszedł moment, że on się rozstał z tak. Stronnictwem Demokratycznym. No i wtedy
i zostawił nas samych z tym tematem.
No i pamiętam, że tam to była taka zabawna sytuacja, jak żeśmy ten, ten non-stop, bo ty już byłeś wtedy w jakiś sposób też jako dziennikarz pracowałeś, tak. Chyba w Życiu Warszawy. Mm-hmm. I próbował... No właśnie powiedz mi, jak u ciebie przebiegło to, nim dojdziemy do tej historii tego słynnego non-stopu, czy tam, bo to był chyba non-stop, żeśmy z tego no, chcieli zrobić.
Okazało się, że pomimo, że próbowaliśmy reaktywować non-stop, znaczy w sensie nawet nie reaktywować, bo on jeszcze dalej funkcjonował, tylko był w pewnym momencie zawieszony, bo ekipa się zwinęła i mój kolega Paweł Zajc został doproszony do tego, żeby spróbować coś z tym zrobić. Zaprosił mnie do tego projektu. Był z nami jeszcze Piotr Makak-Szarłacki i wielu, wielu jeszcze innych.
Krzysiek Miller. Darek Majewski, też tak. Pamiętam, jeszcze były jacyś graficy od niego tacy fajni po prostu, które tam tak. Tak, już nie pamiętam, Dziubalscy oni się nazywali.
Dokładnie tak. I przez jakiś czas nawet powstało kilka kolejnych, nie można to nazwać próbnych, tylko kolejnych numerów przygotowanych przez nas. Były robione wywiady, jeździliśmy na koncerty, były robione zdjęcia. Wspomniani Krzysiek Miller, gdzie nie pójdziesz, tam dostaniesz pierdol. I Darek Majewski też super, pamiętam jego sesję pokazywał z Ameryki zespołu B-52. Super zdjęcia, fajnie robi. Nie no, no, to był zacny skład, tylko coś jakoś tak wtedy pęknęło w tym chyba wydawnictwie, też Kurier chyba przestał funkcjonować.
Tak.
I zostaliśmy totalnie w zawieszeniu, nie było wiadomo co zrobić, dlatego postanowiliśmy szukać wsparcia jakiegoś finansowego w jakichś innych rejonach związanych z prasą i związanych z tymi osobami, o których teraz mówiliśmy. I co ważne tutaj, bo mówimy o tym, że już to nie był non-stop, tylko don't-stop, bo jakby tytuł był zastrzeżony, on nie mógł być nam przekazany. Nie mogliśmy iść gdzie indziej i wydawać non-stop, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to pod nazwą inną, aczkolwiek w tym samym składzie, być może gdzieś indziej, zresztą dwie ulice dalej chyba od ulicy Rutkowskiego, gdzie
tak, chyba była się...
Zgody, ulicy tak. Zgody, gdzie się mieściła historia. No to tak, zawinąłem trochę koło, bo pytałeś wcześniej. No wcześniej...
No właśnie, przyjmijmy, że historia tej, zamykając historię tej gazety, no powstało kilka próbnych numerów, dużo
nawet wywiadów. Reklamę w Izabelinie żeśmy profesjonalną nagrali
tak.
Jeszcze gdzieś właśnie... to ostatnio słyszałem nawet. Będą wywiady.
Zdjęcia,
czego tam nie będzie. Ludzie, kochani, kupuj to. Tak było, tak.
Tak było. A propos Krzyśka Millera, to pamiętam, że już do Stodoły wchodzili na jakiś koncert.
Kolasz.
Chyba kolasz czy coś, po prostu na schodach, tak nie wiadomo skąd, po prostu nagle Krzysiek Miller po prostu wyłapał od ochroniarza, po prostu jakiegoś strzała. I już żeśmy nie weszli na koncert, bo wszystkich nas by wyciągnęli po prostu.
Tak było. Krzysiek zresztą miał jakiś dziwny dar przyciągania nieszczęść. Robił bardzo dobre zdjęcia, zresztą był laureatem wielu prestiżowych nagród foto artystycznych, no, łącznie z takimi międzynarodowymi.
Tak, no, on robił też zdjęcia jakby ze wszystkich, zresztą
on był
wszystkich
jednym
przełomów
z pierwszych, tak,
świecie, z pierwszych, w Rumunii.
Z pierwszych dziennikarzy, fotoreporterów
taki wojenny.
W gazecie, tak, ale który był przy powstaniu Gazety Wyborczej, Agory tak. Wówczas i oczywiście pasjonowała go zawsze oprócz tego swojej pracy takiej normalnej, codziennej muzyka i naprawdę to kapitalne były fotografie.
Tak, to no niestety nie udało nam się tego wydać, ale przygoda i zabawa była przednia do tej pory, jakby wspominam imprezy, które w tym pokoju hotelowym, tym redakcyjnym
hotelowym też.
No bo był tak, żeśmy tam siedzieli do rana, A ponieważ wszyscy wychodzili z redakcji, to ten ochroniarz, pamiętam, że wydzwaniał do nas telefonem wewnętrznym, żeśmy siedzieli tam.
No, ale to, były młode fajne czasy i mieliśmy przede wszystkim zapał i cel i wydawało nam się, że uda nam się to zrobić, a znaleźliśmy się wtedy w super jakby takim czasie dla polskiej muzyki rock'n'rollowej, bo bardzo dużo powstawało płyt, nowych zespołów i nowych nurtów muzycznych i było o czym naprawdę, nie wiem, pisać, chodzić na koncerty, jeździć na koncerty, nie wiem, do Kołobrzegu, nie tylko do Jarocina, ale gdzieś do Koszalina, no, do Gdyni i to był naprawdę bardzo, bardzo fajny czas. Ja żałuję, że nie udało nam się wtedy doprowadzić do jednak kontynuacji tego przedsięwzięcia. Później koledzy chyba zrobili, poza Rock'n'Rollerem, jeszcze jakaś jedna gazeta była, ale już nawet nie wiem.
To nie jeszcze był chyba tylko rok, tak? To
Weiss. To już później. Brum był jeszcze.
Brum potem był Wojewódzkiego, który tam się pokłócił przy tym z Jurkiem Owsiakiem, bo Brum to akurat też historia, którą, gdzie ja po prostu współpracowałem i pamiętam. To była też taka codzienna audycja w Trójce,
tak,
która od poniedziałku do piątku, w której prezentowano tylko polską muzykę. No to też był taki ewenement wtedy.
I żałuję, że, bo to naprawdę była fajna rzecz, dzieciaki, ludzie i fani muzy polskiej codziennie o godzinie chyba bodajże to była 19.05 słuchali tej audycji.
Nie, o 15. Od 15 do 16 była. Zapraszamy do Trójki.
Tak, no to tak, masz rację. I wszyscy słuchali, żeby posłuchać i nagrać, co będzie nowego, bo tam bardzo dużo było nowości. I to był taki jakby rozbieg, że codziennie była inna muzyka. To nie było codziennie to samo, tylko nie wiem. Piotrek Majewski puszczał Krajową Scenę Młodzieżową, nie wiem, pamiętam.
To było tak jeszcze.
Każdy prowadził, tak. Jakby miał inny dział. Znaczy w sensie pokrewny, ale codziennie była zupełnie inna muzyka. I później, co ciekawe, wiele z tych piosenek, które było prezentowane w tej audycji, nawet łapało się na listę przebojów Trójki Marka Niedźwieckiego.
Tak, audycje. Codziennie miał kto inny, tak? Po prostu był redaktorem prowadzącym. Tomek Żonda, Piotrek Majewski.
Piotrek Klat chyba też.
Piotrek Klat, Kuba Wojewódzki i piątki Jurka Owsiaka. Mhm. Do tego był Wojtek Kosowski ze swoimi folkowymi tak. Klimatami. Sławek Gołaszewski, który też opowiadał o reggae, ale też czytał Konopielkę od czasu do czasu.
I o lesie.
I o lesie. No, tam ja tam jakieś wstawki o metalu robiłem od czasu do czasu. No, było to wtedy no, wybitne takie miejsce, w którym naprawdę wszystko się działo i z tamtego miejsca można było zacząć karierę i wejść właśnie na listę przebojów Trójki. No bo...
Dużo osób tego, tych audycji słuchało, tak jak wspomniałem, nagrywało. Później w szkołach puszczali na magnetofonach. I jeszcze oprócz tego, tutaj ważna rzecz, jak już aż tak wgłębiamy się w tą historię tego wszystkiego, dzięki temu duży start był w rozpoczynającej taką muzyczną historię Telewizji Polskiej, gdzie Tomasz Żonda
Ania Mentlewicz.
I za nią Mentlewicz zrobili taki program Luz. I bardzo wiele zespołów, które były grane w audycji Brum, w trzecim programie Polskiego Radia, bądź w rozgłośni harcerskiej, trafiało do tego programu Luz, robiąc show albo, nie wiem, nagrywając teledyski, bo to już wtedy się zaczęły takie historie związane z takimi, powiedzmy, w nawiasie teledyskami, ale to mówię, wielki szacun tutaj dla Ani i dla...
Tak, bo tam była taka sytuacja, że program był na żywo, tak? Po prostu
tak.
Był emitowany na żywo i zespół stał, czekał po prostu i na koniec programu.
Bo to nie był program muzyczny.
Nie był program muzyczny, to był program publicystyczny, gdzie na koniec występował...
Młodzieżowy.
I na koniec występował zespół, który grał, kurde, czasami nawet na żywo, czasami bardzo rzadko wtedy
nie
było.
Sądzę. Znaczy...
No nie, no był playback, dobra, był playback, ale to też było wtedy duże wydarzenie, żeby na żywo, wiesz, zespół szedł, wchodził tak na biegu i codziennie był inny i wtedy to też... było takie okno, żeby się pokazać.
No właśnie, i to tak się ciągnęło. Najpierw te pisma, o których wspomnieliśmy, później radio, później właśnie telewizja, a z telewizji później zaczęły się robić duże koncerty. Mhm. Duże trasy koncertowe. No wiadomo, Jarocin już wtedy był, była może, nie wiem, od czasu do czasu Rock Arena, czy tam coś innego, ale trasy koncertowe i koncerty jakby zespołów, tak? Krajowa scena muzyczna.
Młodzieżowa.
Młodzieżowa, stworzona przez Piotra Majewskiego i Pawła Sito.
No i kanclerz.
I Kasię Kanclerz. I powiedzmy tutaj ileś tam tych zespołów zresztą, które na nowo w tej chwili jeżdżą po Polsce, święcą trumfy. I dobrze, i chwała im za to, że tak jest. No i powiedzmy, ten nasz w pewnym momencie rynek muzyki heavy metalowej powstający. Bo wcześniej była ta muza bardziej taka, nie wiem, punkowa. I nagle był strzał z tymi zespołami heavy metalowymi. Wracając jeszcze tutaj do historycznych jakby sytuacji, pismo do dzisiaj funkcjonuje, Metal Hammer. Polski, gdzie wydaje płyty, bardzo dużo płyt wyszło i jakby dużo zespołów powstało. Mnóstwo, tak? Które na dzisiaj rzecz biorąc, to cieszą się wielkim powodzeniem. Wiele z nich, nawet w Stanach Zjednoczonych, Afryce, czy nie wiem, szczególnie w Europie, nie wiem, skandynawskiej.
No taka prawda, tak. To był taki moment i właśnie to jest ciekawe, że to jest jedno z niewielu wydawnictw, które przetrwało do dziś. No bo właśnie te lata 90. to z jednej strony był taki moment, gdzie te zespoły polskie stawały się popularne, ale z drugiej strony też wszystko się zmieniało i z tego co wiem, to ty też poszedłeś w inną działalność, poza muzyczną wtedy. No, byłeś dziennikarzem, który zajmował się nie muzyką. Możesz coś więcej nam opowiedzieć?
Oczywiście. W pewnym momencie, kiedy nie udało nam się zrealizować tego projektu z non-stopem, a już byłem dziennikarzem i pisałem o... w mediach lokalnych, w jednym z pierwszych pism w ogóle w Polsce, lokalnych pism, wieści podwarszawskich, które zresztą jest do dziś i bardzo miło wspominam, zresztą współpracuję z nimi. Przetrwało wszelakie zawieruchy, iluś naczelnych i no i mówię, jest do dziś, wspiera nas za każdym razem, naszą twórczość, że mając propozycję pisania do działu kultury w życiu Warszawy, zresztą w bardzo dobrym składzie, gdzie większość dziennikarzy z tego czasu, początek lat 90. w tej chwili do tej pory jest albo w telewizji, albo jest szefami różnych pism. Nie będę tutaj wszystkich wymieniał, bo ktoś by powiedział, że ich pominę. Dział kultury, pisząc o teatrze, koncertach, jakby nie cieszył się dobrym zapotrzebowaniem wtedy w redakcji, bo te imprezy, powiem tak, w gazecie to była jedna strona, a naprzeciwko, tam gdzie siedziałem w dziale kultury, przyszedł do mnie szef działu ekonomicznego i zapytał mnie się, czy bym nie chciał pisać o bankach, ubezpieczeniach i finansach, bo poszukują ludzie, nie mogą nikogo znaleźć, a że ja podobnież jestem zdolny. Będę się tu chwalił, mam lekkie pióro i tam wszystko inne, co może kształtować młodego dziennikarza. No tak stwierdziłem, że no ja wiem, a ja to mówię, panie, ja się na tym nie znam, co mnie to obchodzi tam. On mówi, no, nauczysz się. No mówię, dobra, to spróbuję, zwłaszcza, że pojawił się temat, że w dziale kultura miały być jakieś nastąpić redukcje. No i okazało się, że w ciągu pół roku udało mi się nauczyć wielu, wielu spraw, poznać wiele ludzi z rynku finansowego. A już po pół roku to większość prezesów banków, firm ubezpieczeniowych, to oni chcieli się ze mną spotykać, a nie ja z nimi, żeby o coś o nich napisać.
A to był ciekawy okres, bo to był ten okres, gdy tworzyły się wszystkie te banki, które i tak. Cały system bankowy, w związku z tym system, znasz to.
Znaczy bankowy, tak. I system ubezpieczeniowy, była wtedy denominacja. Zresztą dostałem parę nagród. Muszę się, jak już mogę, to się muszę pochwalić za to, że pisałem o denominacji, o tym, jak gdzie pieniądze drukowali, jak się rozpoznaje specjalistycznie banknoty amerykańskie, niemieckie, hiszpańskie, inne, meksykańskie na przykład. Taki cały cykl miałem, za który dostałem, powiedzmy, taką polską nagrodę Pulitzera.
A powiedz trochę, co w tej chwili u ciebie się dzieje?
Ja już rzuciłem muzykę. W 2019 stwierdziłem, że już kurwa jest ta pandemia, nic z tego nie będzie. I w 2020 dzwoni do mnie prezes MTJ-u i mówi, że słuchaj, my byśmy chcieli wydać waszą płytę Doktor Hałabała Siedmiu Zbójów. Taką, która 10 lat temu była nagrana i oni jej nie wydali, bo oni kurwa wydali kupę pieniędzy na to, żeby po radiach porozsyłać i stwierdzić, co ludzie powiedzą. I ludzie powiedzieli, że ta płyta nie rokuje i oni powiedzieli w takim razie, tak, mieli taki budżet wtedy na to, to oni jej nie wydadzą. No i 10 lat później, wiesz, do mnie dzwoni. Ja mówię, wiesz co, mam to w dupie. Ale wiesz co, ja skoro dzwonisz, to ja skończyłem nówkę sztukę Cold War. Jeżeli wydasz w pierwszej kolejności Cold War, to ja wam daję zgodę na ten Doktor Hałabała. No to on mówi, dobra, to dawaj tą płytę. No to dałem tą płytę, to było chyba... On do mnie dzwonił w czerwcu i płyta w Cold War wyszła pierwszego dnia jesieni chyba, jakoś tak. 21 września. No, 21 września. No i później poszła do... Przez przypadek Sito zrobił tą radiostację. To mu tam wysłałem. Nie wiem, tobie może też wysłałem jakiś kawałek, coś tam, każdemu tam wysyłałem na tego, nie biorąc pod uwagę, że coś z tego będzie. Ni stąd, ni zowąd do mnie dzwoni Sito, mówi, kurwa, ale super numer, ta Zimna Warszawa. Mówi, to on go wdaje na listę. Ja nawet nie wiedziałem, że to w ogóle jest ta radiospacja i ta lista. I on wszedł na tą listę i był bardzo długo, bardzo długo, aż w ostateczności był na drugim miejscu. Jest 50 tego. I on tak szedł, chyba z pół roku był, nie? I później w jakimś podsumowaniu 50 było, no to był na 10 chyba. A tak, a za nami tam Red Hot Chili Peppers, Motorhead, tam coś tego. Nie, że duża rzecz, jakby tu dla nas. I w międzyczasie Grzesiek Kalinowski, to równolegle się działo, napisał książkę. Zresztą, widzisz, szkoda, to bym wiedział, że cię to interesuje, to ci przyniósł. Książka się nazywa Załoga. Napisał książkę o nieistniejącym zespole, gdzie między innymi autentyczne osoby się pojawiają. Kellner z Deutera, Brylewski, ja jestem jako Peter Zajdel z zespołu Cold War. Aha. Gdzieś jestem, gdzieś tam, że przyjechał do... Bo śledztwo jest przeprowadzone, bo zginął jakiś facet z zespołu, znanego.
Aha.
I dziennikarz robi śledztwo, przeprowadza śledztwo. Jak ona się nazywa? Wernerowa z TVN-u. No, nazwiska... Karol Strasburger. No, nazwiska są prawdziwe. Osoby, które są tam, są prawdziwe, poza tą całą akcją, która jest nieprawdziwa. Ale to wszystko jest tam opowiedziane, no i między innymi ja jestem. I każdy jakby dział, znaczy numer, nie wiem jak to nazwać, rozdział.
Rozdział.
Ma
pod tytuł piosenki, nie? I tam któryś jest, gdzie jest ze mną później, no to jest Zimna Warszawa, nie? I później są podtytuły, że to jest moje autorstwo i tak dalej. I książka się cieszyła dużym powodzeniem i to nam bardzo też dużo zrobiło, bo ta Skarpa Warszawska, która jest wydawcą, tak się nazywa, oni tam gazety wydają jeszcze i książki, i Pocisk Kryminały, bo to jest jako książka sensacyjna, to ja wam opowiadam, ale jak on przyjdzie, to on to będzie opowiadał. No, to cieszyło się powodzeniem i jakby nas wtedy, żebyśmy nagle zaczęli dostawać propozycje na granie. Właśnie dzięki Sicie i Kalinowskiemu. Ja zresztą im to mówiłem. A oni byli między sobą skłóceni. Nie wiadomo dlaczego. I Sito do mnie dzwoni, taka historia, i do mnie dzwoni Piotrek. To może byś zrobił audycję. Ja mówię, sam to kurwa nie. Nawet się ciebie pytałem, czy byś nie chciał, ale ty wtedy akurat nie mogłeś. Ja mówię, wiesz co, ja może nie, ale z Kalinowskim bym zrobił. Ja mówię, z Kalinowskim, ja tam coś z nim mam, jakieś przeloty. Ja mówię, o co ci chodzi? I do Kalinowskiego zadzwoniłem, mówi, ty masz jakiś problem z Sito? A on mówi, nie mam. No to ja do Sity dzwonię. Mówi, co ty kurwa odpierdalasz? I on do niego zadzwonił, sobie wytłumaczyli, sobie przetłumaczyli. I znowu koledzy.
26 maja będzie Grzegorz Kalinowski tutaj.
No to świetnie. Cóż, i teraz w tej chwili przygotowujemy nowy materiał, ale w międzyczasie pojawił się temat tutaj z Pragi. Pragi Północ. Jest taki festiwal, który się nazywa Nowe Brzmienia Warszawskich Ulic. I w tamtym roku odbyła się jego druga edycja, gdzie finał był tutaj w zajezdni autobusowej na Stalowej. To był bardzo duży koncert, gdzie wystąpili laureaci, między innymi Cold War z piosenką Zimna Warszawa. I spowodowało to, że pod koniec roku wyszła płyta z laureatami tego wydarzenia i już wiem, bo dzisiaj rozmawiałem z organizatorami, że w tym roku oczywiście będzie kolejna edycja tego festiwalu, odbędzie się finał 3 września, to już jest pewne, jest data zapewniona. W maju ruszą eliminacje. I to wygląda w ten sposób, że na ten festiwal może się zgłosić każdy, brat, szwagier z ciotką. Zresztą jakbyście tej płyty posłuchali, to zobaczycie. Możecie sobie spojrzeć w internecie.
Nowe brzmienie warszawskich ulic 22.
Chodzi o to, że w każdym razie będzie ogłoszone, że można zgłaszać swoje piosenki, byleby to była piosenka o Warszawie. Musi być piosenka o Warszawie. I najlepsze piosenki zostaną nagrodzone. I super, że tak się stanie. I to jest taki temat związany z zespołem Cold War. Natomiast w tym samym czasie pojawił się projekt Warsaw Bulldozers, który tworzę wraz z innymi muzykami z różnych zespołów. I 21 marca w tym roku ukazała się nasza debiutancka płyta, na której jest 10 autorskich piosenek, często granych zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo to jest projekt międzynarodowy, który tworzą Jacek Pały, znany z takich zespołów jak Noa, Aurora, Restrykcja, Rafał Rogulski z zespołów Złe Psy, na przykład też z Cold War, Paweł Wolski, Żewuski z Red Lips i jeszcze kilka innych osób. No i cóż. I to na tą chwilę chyba byłoby tyle.
Jasne. No, cieszę się, że dalej gracie. Z drugiej strony też mnie cieszy fakt, że taki koncert, który był... Ja niestety zgapiłem się i nie udało mi się już kupić biletów, ale to był Jarocin, tak? Czy jak to się nazywało, ten koncert w Stodole, po prostu wyprzedany wiele miesięcy przed...
Byłem w szoku, że tyle ludzi przyszło.
Przed terminem, tak? W związku z tym to jest taka fajna może czas, bo i twórcy, i odbiorcy tej muzyki są już w takim wieku, że chyba mają czas już, ty już masz wnuki, tak? Ale...
Tak, mam wnuki, pozdrawiam wnuki.
Ale my też jeszcze... chcielibyśmy też posłuchać tych zespołów, powspominać i też posłuchać tego, co robią obecnie, bo i Róże Europy, i Kobra Noska nadal grają.
I Sztywny Palazji.
Sztywny Palazji.
KSU. Właśnie, no to co się dzieje na bieżąco teraz właśnie, o czym mówi Paweł, to jest to, że akurat szykuje się teraz festiwalowe jakby żniwa, bo zaczynają się festiwale Rok na Bagnie, Jarocin, Jurka, Poland Rock Festival, w międzyczasie Hej Ho Ramona i dużo, dużo takich różnych przedsięwzięć, gdzie praktycznie co tydzień będzie się coś fajnego działo. Jest sporo fajnej muzyki i naprawdę trzeba dużo wybierać, żeby się pojawiać. No nie wspomnę już pewnie o Orange Festival i Open Air Festival i tam jakimiś jeszcze innymi historiami.
No można powiedzieć, że to jest taki pierwszy rok w sumie po tej całej pandemii, tak, gdzie wszystko jest już w pełnym wymiarze, tak? I miejmy nadzieję, że tak już pozostanie.
Natomiast jeszcze tutaj, a propos koncertów, ważne jest jakby sytuacja. Byłem ostatnio na paru fajnych, świetnych koncertach, na przykład na koncercie zespołu The Cure w Krakowie, na koncercie Guns N' Roses w Warszawie, gdzie naprawdę no, bardzo dużo ludzi przychodzi, jest świetna atmosfera, super w ogóle historia, ale zmierzam ku temu, co to się teraz w ogóle wyprawia. Na najbliższe koncerty planowane w Warszawie, Metaliki, bilety za 1500 zł za koncert, no to już kurwa jest chyba jakieś przegięcie, nie wiem, czegokolwiek, żeby żądać sobie za bilet takiej kwoty.
No tak, to jest prawda, że koncerty w tej chwili, tych, szczególnie tych zachodnich wykonawców, że nie, no, ceny są dosyć absurdalne. No ale jeżeli...
ludzie chcą za to zapłacić i przyjdą, to znaczy...
No tak, to jest mają... coś... No ale wiesz co, może to tak też szansa na to, żeby... Nie, ty nie wchodziłeś z Danii ze mną na koncert bez biletu, tak? To...
Ja byłem na koncercie w Danii Diva Evolution. Nie, ale... Zostałem przez zespół zaproszony. No właśnie, bo no, jak już wspomniałeś o tym, to może nasi słuchacze nie wiedzą, że też spotkaliśmy się pewnego czasu w Kopenhadze.
Ale którym razem? Ale to może możesz
dwa powiedzieć. Razy chyba
no,
nawet.
Dwa razy, tak. No to właśnie, no, w Kopenhadze byśmy się spotkali.
Nawet razem, żeśmy później wracali chyba w statku w jakieś na dole, tak jak ten, no, jak rozpętałem drugą wojnę tam.
Nie, no może.
Paweł do pieca dawał. A ciekawostką jest to, że tam właśnie na dole Paweł był zaopatrzony w taką jedną butelkę sake. Nie wiadomo skąd mu się wzięła butelka sake, co dla niego przy takim bujaniu na dole niespecjalnie się skończyło, ale to już inna historia na następny nasz program.
No tak, nie no, było też, bo ty kiedyś chyba pracowałeś, przyjeżdżałeś z wycieczkami też tak. Do Danii. Tak, to też tak. Taki był, to też lata 90, tak? No, a ja wtedy pamiętam, że to były takie czasy, że żeby się fajnie ubrać, to po prostu lepiej było pakać do Kopenhagi i znaleźć coś w Polsce, tak? Po prostu, że...
No jasno, to w Polsce to jeszcze nic nie było, tak.
Dzięki za spotkanie, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Piotrze, dziękuję Asiu.
Ja też dziękuję bardzo.
Powiedz mi, jak ci się podobało nas na Ksiutach, jak podoba ci się nasze miejsce?
No zajebiście jest po prostu, nie wiem jak to... No, jest bardzo pięknie. Mówię, ostatnio bardzo dużo wydarzeń, które dzieje się na Pradze, są fascynujące i nawet w innych dzielnicach nie widziałem, żeby się działy, bo nie wiem, kluby albo takie właśnie historie, które są u was, bardziej się zwijają niż się tworzą. No a tu jest jednak, cóż można powiedzieć, to ma swój klimat, to jest ważne, jak coś ma serce i klimat, i fajni są sąsiedzi, No to jest, jest super, więc zapraszam Was wszystkich tutaj na Środkową 14. Przychodźcie, obserwujcie, można potańczyć i inne rzeczy też.
Dzięki, dziękujemy jeszcze raz.
I ksiuty w środku.
A i ksiuty w środku, tak, ksiuty w środku, dziękuję.
No ale podobnież na zewnątrz
nie,
też.
Nie, dobra, zrobimy takie pożegnanie po prostu, tak? Po prostu tak, raz, dwa, trzy. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Ksiuty w środku, 90's Baby, do zobaczenia. Tam jak to się, subskrybujcie, polubcie, udostępniajcie i co to tam teraz się mówi, a kiedyś to się mówiło. Do widzenia, łączymy się ze studiem w Warszawie.
Do widzenia. Thank you.